Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Zaduszkowe rozważanie Benedykta XVI na Anioł Pański oraz wspomnienie ważnych dla polskiego Kościoła i kultury osób zmarłych w ciągu minionego roku złożą się na pierwszą część programu. Następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń przypomni postać świętego Karola Boromeusza. 2 listopada na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Dzisiejsza niedziela łączy w sobie dwie tajemnice. Wspominamy wszystkich wiernych zmarłych i obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. To połączenie uświadamia nam, że choć zasmuca nas nieunikniona śmierć, znajdujemy pociechy w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Niech Bóg wam błogosławi.
Chrześcijańska nadzieja życia wiecznego była przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański w Dzień Zaduszny. To bardzo ważne, byśmy my, chrześcijanie, przeżywali relacje ze zmarłymi w prawdzie wiary oraz patrzyli na śmierć i na zaświaty w świetle objawienia, powiedział Benedykt XVI. Papież przypomniał swoją encyklikę Spe Salvi, która była poświęcona m.in. temu zagadnieniu w odniesieniu do pragnień i oczekiwań współczesnego człowieka. Mowa jest tam o tym, że życie wieczne to nie trwanie bez końca, lecz zanurzenie się w bezbrzeżnym oceanie miłości, gdzie nie ma już czasu ani następstwa zdarzeń.
La speranza cristiana non è però mai soltanto individuale.
Chrześcijańska nadzieja nie jest jednak wyłącznie indywidualna. Jest to zawsze nadzieja także wobec bliźnich. Nasze istnienia są głęboko związane jedne z drugimi, a dobro i zło dokonywane przez każdego dotyka zawsze także innych. I tak modlitwa duszy pielgrzymującej na ziemi jest w stanie pomóc innej duszy, która oczyszcza się po śmierci. To właśnie dlatego Kościół wzywa nas do modlitwy za naszych drogich zmarłych i do zatrzymania się na cmentarzach przy ich grobach. Niech Maryja, Gwiazda Nadziei, umocni i utwierdzi naszą wiarę w życie wieczne oraz wspomoże naszą modlitwę za zmarłych braci.
Ojciec Święty nie tylko zachęca do modlitwy, ale i sam modli się za zmarłych. W programie dzisiejszych zajęć Benedykta XVI znalazło się wieczorne nawiedzenie w grotach watykańskich grobów jego poprzedników.
Dzień zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Modlitwa za tych, którzy przeszli już do wieczności, jest chrześcijańskim uczynkiem miłosierdzia. W kościołach czytane są wypominki, odmawia się różaniec za zmarłych. Przypomnijmy zatem kilkunastu rodaków, ludzi kościoła i wybitne postaci kultury, zmarłych w ciągu minionego roku.
8 grudnia ubiegłego roku zmarł ksiądz Wacław Karłowicz, kapelan Powstania Warszawskiego i wieloletni proboszcz parafii świętego Wacława w Warszawie. Miał 100 lat.
15 grudnia zmarła matka Andrzeja Górska. Była przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zasłużona w pracy pedagogicznej i wychowawczej. Miała 91 lat.
27 grudnia zmarł Jerzy Kawalerowicz, wybitny reżyser. Był współtwórcą Polskiej Szkoły Filmowej. Miał 85 lat.
6 lutego do wieczności odeszła siostra Felicja Sieracka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, zwana Gnieźnieńską Matką Teresą. Całe życie poświęciła chorym, ubogim i bezdomnym, dla których sama gotowała. Miała 93 lata.
8 lutego zmarł ojciec Romuald Szczałba, kapucyn nazywany spowiednikiem Krakowa. Codziennie od 6 rano czekał na penitentów w swoim konfesjonale. Miał prawie 80 lat.
Z 5 na 6 marca zmarł Gustaw Holoubek, wybitny aktor teatralny i filmowy. Był dyrektorem Teatru Dramatycznego w Warszawie oraz dyrektorem artystycznym Teatru Ateneum. zainaugurował ogólnopolski cykl Verba Sacra, modlitwy katedr polskich. Miał 85 lat.
17 marca zmarł ksiądz profesor Andrzej Luft, historyk sztuki, wykładowca Akademii Teologii Katolickiej i dyrektor Biblioteki Warszawskiego Seminarium Duchownego, konserwator zabytków w archidiecezji warszawskiej. Miał 86 lat.
2 kwietnia zmarł ojciec generał brygady Adam Studziński, dominikanin, żołnierz i kapelan wojsk polskich, m.in. pod Monte Cassino, kapelan legionistów, żołnierzy AK i harcerzy. Miał 97 lat.
8 maja zmarł ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec, dominikanin, wybitny filozof, metafizyk, współtwórca Lubelskiej Szkoły Filozofii, rektor KUL w latach 1970-1983, współtwórca Encyklopedii Katolickiej i Powszechnej Encyklopedii Filozofii, wychowawca kilku pokoleń polskiej inteligencji. Miał 86 lat.
12 maja zmarła Irena Sendlerowa z domu Krzyżanowska, sprawiedliwa wśród narodów świata, działaczka społeczna, która w czasie II wojny światowej uratowała ponad 2000 żydowskich dzieci. Miała 98 lat.
8 lipca zmarł ksiądz Bronisław Grulkowski, doktor psychologii, wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego i Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni. Zginął w wypadku drogowym podczas podróży rowerowej przez Syberię. Miał 47 lat.
13 lipca zmarł ksiądz Czesław Kamiński, były przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Miał 84 lata.
26 lipca zmarł ksiądz Kazimierz Muszyński, jeden z pierwszych misjonarzy archidiecezji gnieźnieńskiej w Papui Nowej Gwinei. Miał 66 lat.
16 sierpnia zmarła profesor Anna Świderkówna, wybitna znawczyni i popularyzatorka Biblii, światowej sławy papirolog, profesor Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Miała 83 lata.
26 września zmarł biskup Jan Mazur, emerytowany ordynariusz siedlecki. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw trzeźwości, opiekunem Krajowego Duszpasterstwa Osób Niewidomych oraz członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Miał 88 lat.
7 października zmarł biskup Adam Śmigielski, pierwszy ordynariusz diecezji sosnowieckiej, salezjanin. W latach 1986-1992 był przełożonym wrocławskiej prowincji salezjanów w Polsce. Miał 74 lata.
8 października zmarł ksiądz Jan Jaworski, długoletni rektor Polskiej Misji Katolickiej w Republice Południowej Afryki. Przez 21 lat był jedynym duszpasterzem Polaków na terenie Południowej Afryki. Miał 88 lat.
5 tygodnia.
Karol Boromeusz.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
We wtorek, 4 listopada, wspominamy w kościele świętego Karola Boromeusza biskupa. Urodził się 2 października 1538 roku na zamku Faronie nad brzegiem Lago Maggiore w północnych Włoszech. W arystokratycznej rodzinie, w której przyszedł na świat, Karol był czwartym dzieckiem, przygotowywanym zgodnie ze zwyczajami epoki do stanu duchownego. Kiedy miał 9 lat, zmarła mu matka. Ojciec ożenił się jeszcze 2 razy, ale i on umarł przedwcześnie. Opiekunem Karola zostaje więc jego wuj, kardynał Giovanni Angelo Medici, późniejszy papież Pius IV, który po ukończonych przez Karola studiach wezwał go do Rzymu. W wiecznym mieście siostrzeniec papieża robi błyskawiczną karierę, która mogłaby posłużyć jako klasyczny przykład nepotyzmu, czyli nagannego zwyczaju obsadzania stanowisk kościelnych krewnymi. Dość powiedzieć, że mając zaledwie 23 lata, Karol był już kardynałem i sekretarzem stanu, mimo że nie miał żadnych święceń. Zajmowane stanowiska pozwalały młodemu Boromeuszowi żyć według renesansowych standardów w kardynalskim pałacu, wśród wystawnych bankietów, polowań i zabaw. On sam zresztą był w pełni człowiekiem renesansu. Świetnie wykształcony, znał się na sztuce, grał na wiolonczeli. W roku 1563, po śmierci brata, Karol przeżywa jednak głęboką przemianę duchową, w wyniku której decyduje się na przyjęcie święceń kapłańskich i biskupich, mimo że sam papież namawiał go do małżeństwa dla podtrzymania ciągłości rodu. Wraz z przyjęciem święceń Karol zmienia całkowicie tryb swego życia. Żegna się z lokajami i dworskim przepychem. Mieszkał będzie w 2 pokojach na poddaszu. Jeden posłuży mu za sypialnię, drugi jako biuro. W maju 1564 roku mianowany zostaje arcybiskupem Mediolanu. Czeka go niezwykle trudne zadanie. Stan tej ogromnej archidiecezji był opłakany. Od 80 lat nie było w niej rezydującego biskupa. W ówczesnych kronikach zapisano znamienne zdanie. W tutejszych świątyniach przechowuje się zboże, a w klasztorach odbywają się tańce. Reformę życia religijnego w diecezji nowy biskup rozpocznie od reformy kleru, którego stan był gorszy od mediolańskich kościołów. Z przemówienia świętego Karola Boromeusza do kapłanów. Pilnujcie ognia, aby w was nie zgasł i nie utracił swego ciepła, to znaczy uciekajcie przed rozproszeniami, trwajcie w skupieniu przed Bogiem, unikajcie próżnych rozmów. Jesteś duszpasterzem? Nie chciej z tego powodu zaniedbywać siebie samego i nie udzielaj się tak bardzo wokół, aby dla ciebie już nic nie zostało. Masz bowiem pamiętać o duszach, którym przewodzisz, ale nie tak, abyś zapomniał o własnej. Polecono ci głosić i nauczać. Staraj się przede wszystkim, abyś przepowiadał życiem i obyczajami, aby inni nie szydzili z twych słów i nie potrząsali głowami, widząc, że co innego głosisz, a co innego czynisz. W zgodnej opinii historyków największą zasługą Karola Boromeusza było przyczynienie się do zakończenia Soboru Trydenckiego, którego reformy miały powstrzymać w Europie falę protestantyzmu i staranne wcielanie jego uchwał w życie. Kiedy umierał, kierowana przez niego diecezja była wzorem dla całego chrześcijańskiego świata. Reforma Kościoła, mówiono, była córką reformy mediolańskiej. Słusznie więc przylgnęło do niego określenie nauczyciela biskupów. Sam pasterz Mediolanu nie chciał jednak być nauczycielem, ale autentycznym uczniem Chrystusa. Na nic zdają się reformy, powtarzał, jeśli sami nie będziemy żyli według Ewangelii. Kilka lat po objęciu rządów w Mediolanie miasto i okolice nawiedza epidemia dżumy, która pochłonie tysiące ofiar. Kiedy władze cywilne uciekły z miasta, Karol Borromeusz wzywa jednego z najlepszych lekarzy epoki i nakazuje swoim wiernym dostosować się bezwzględnie do wprowadzonych przez niego zasad higieny. On sam oddaje się bez reszty udręczonym ludziom. Otwiera dla nich spichlerze, rozdaje żywność, z kurialnych tkanin robi okrycia dla biednych. Przede wszystkim jednak jako duszpasterz pociesza chorych, zaopatruje umierających. Na rogach ulic celebruje msze święte, aby wierni mogli uczestniczyć w nich, wyglądając z okien. Zarządza procesje pokutne. Idzie w nich boso ze sznurem na szyi. Dżuma ustępuje, a postawa pasterza Mediolanu zadziwia świat. Kilka dni przed jego wizytą w Rzymie papież wydaje rozporządzenie. Koniec z niepoważnymi zabawami w mieście. Przyjeżdża do nas Karol Borromeusz. Z Księgi Mądrości. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom. Zarzuca nam łamanie prawa. Wypomina nam błędy naszych obyczajów. Sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Uwielbiany przez prosty lud, miał wielu wrogów wśród świeckich i duchownych, którzy kontestowali jego reformy. Któregoś wieczoru w czasie nabożeństwa jeden ze zbuntowanych mnichów strzeli w plecy klęczącego kardynała z rusznicy. Uratował go solidny w owych czasach strój liturgiczny. Umrze kilkanaście lat później, w czasie wizytacji, na skutek wyczerpania organizmu, mając 46 lat. Strzelający do kardynała należał do zakonu humiliatów, którego nazwa pochodziła od łacińskiego słowa humilitas, to znaczy pokora. To samo słowo miał w swoim biskupim herbie Karol Borromeusz. Zamach na kardynała potwierdza, że słowa, hasła potrafią być czasem tak dalekie od uczynków, jak daleki jest grzech od cnoty. Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoim ludzie ducha, który ożywiał świętego Karola Borromeusza biskupa, aby Kościół nieustannie się odnawiał i upodabniając się do Chrystusa, ukazywał światu Jego prawdziwe oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Radio Watykańskie. Audycja księdza Arkadiusza Noconia kończy nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.